Co ma wspólnego stół i aplikacja?
Czy chat GPT zaora średniej klasy specjalisty?
No i czy to jest koniec ery programistów? O tym w tym odcinku. Dzień dobry, witajcie w Drafcie Rozmowy. Łukasz Zajączkowski.
Łukasz Falaciński. Z większym entuzjazmem mnie zapowiedziałeś niż ja ciebie. Fala!
I Zając. Czy podoba ci się podpis dzisiaj pod...
Bardzo?
O, literówka. Miało być bardzo. Bardzo junior, nie deweloperze. Dobra.
Takie ale to przeczące bardzo dwukrotnie, tak. Ale i...
Zanim wytłumaczymy, o co chodzi, bo jest wbrew pozorom jest pewno mniejszy za tym odcinkiem, to co w tym tygodniu, mój drogi? Coś ciekawego się wydarzyło? Coś czytałeś, widziałeś?
Lifestyle'owo?
Lifestyle'owo.
W tym tygodniu, mój drogi, odkryłem po raz... Który w sumie? The Office, ale polski.
The Office, polski The Office. Obejrzałem wszystkie 3 sezony.
I co?
Dobry. Mi się podoba.
No. Mi też się podoba, dokładnie. Jest całkiem niezły i miałem taką myśl, boomerska pewnie myśl, nikomu go to nie zaskoczy, ale jak się transformowały niektóre kanały telewizyjne do binge-watchingu. No bo leci na przykład 6 odcinków z rzędu Przyjaciół. Albo tego The Office, że jednak ludzie chcą, nie wystarcza im, pamiętasz, że kiedyś się oglądało.
Tak, ale to teraz, wiesz, jest też taka teza, że to też zabiło bardzo mocno rozwój tych platform i jakość. Przez to, że wiesz, nagle nie możesz zaplanować sobie stworzenia serialu na rok, bo wiesz, że musisz od razu opublikować tam 12 odcinków. I to jest takie dyskusyjne. Kiedyś mi to bardzo przeszkadzało, no że jak to, nie mam wszystkich naraz. Ale teraz rozumiem, wolę poczekać i mieć to...
Tylko mówisz o tym, jak publikowane są na Netflixie na przykład. Ja mówię o tym, co na Comedy Central w telewizji. Że ja to traktuję jako kanał telewizyjny, bo te platformy, to faktycznie one tak robiły. Ale na przykład w wypadku Last Dance, które serdecznie polecamy już chyba któryś raz, było tak, że 2 odcinki... z niedzieli na poniedziałek były. I było ich 10 w sumie, więc tak 5 tygodni.
To było też właśnie ten szczególny moment, kiedy już Netflix moim zdaniem poczuł, że ta taktyka puszczania na po prostu na ilość się nie skaluje. No dobra, to w ogóle jest temat na inny odcinek.
A ty co robiłeś w tym odcinku?
Ja mam w ogóle dzisiaj polecajkę taką świąteczną, ale bardzo też lokalną dla wszystkich, którzy mieszkają w Warszawie. Bo generalnie zaczynam coraz częściej odkrywać takie miejsca bardzo nieoczywiste gdzieś w okolicach naszego pięknego kraju. Widzę, że ludzie inwestują bardzo mocno robią, nie wiem, jakieś hotele, przystanie, whatever. Tylko jest naprawdę bardzo,
na Mazurach?
Bardzo dużo. Przystanie? Nie, no właśnie. Nie.
Okej.
Okay, jakieś miejsca fajne, z duszą. I jeżeli, co prawda, no, nagrywamy to 20 grudnia, więc tuż przed świętami, wydaje mi się, że to miejsce już może być zamknięte, ale sprawdźcie, Miętowe Wzgórza, na północ od Warszawy, jakieś 20 kilometrów. I jak macie dzieciaki, jest tam zagubiona chatka świętego Mikołaja. Fajne miejsce. A jak macie więcej takich, to dajcie znać w komentarzach.
Nice.
No to co? Tyle poleceń?
Tyle poleceń.
Biznes?
No, pogadajmy.
Let's get down to the business. Dobra, to ty się musisz wytłumaczyć, skąd ten tytuł.
A, bo to już jest ten biznes.
No chyba tak. Gdzie go wcisnąć?
Tytuł wynika z mojej obecności w innym podcaście. Zdradziłem nas. Poszedłem...
Boże, dlaczego?
Byłem gościem w podcaście Przygody Przedsiębiorców. I tam... To w ogóle może zdradzę trochę kulis, jak to wygląda. Bo to są rozmowy, które są płatne. I to są rozmowy, które coś sprzedają, ale one mają sprzedawać raczej w taki nienachalny sposób. Czyli długość tego odcinka może być krótsza, jak w przypadku mojej rozmowy z Adrianem, 25 minut, ale są takie po 1,5 godziny. I...
No dobra, czyli tak byłem odzierając po prostu... to z całej romantycznej otoczki, tak. Kupuje się zasięgi po prostu.
Kupuje się zasięgi, a zasięgi są spore. Tam też trzeba jakoś wzbudzić emocje. W związku z tym, też zdradzając trochę kuchnię, ja sobie zrobiłem jakąś personę, która to nie jest 100%, 100% ja, a osoba, która opowiada o tym, co się dzieje w technologii. I trzeba było też tytułu, który przyciąga uwagę. jest trochę wkurzający, obrazoburczy. No,
clickbaitowy też. No,
tak. I więc dlaczego programiści się kończą? Tak to brzmiało. Bo tam są chyba testy AB robione, więc są różne krążące tytuły w sieci. Jest jeszcze, czy to koniec ery programistów?
Czy mogę odpowiedzieć szybko na to pytanie?
No.
To nie jest bardzo koniec programistów.
Nie jest. I to jest zabawne, bo to nie jest i jest, ale nie jest. Programiści i tak znajdą pracę. I zresztą to ile tam się nażarłem gruzu później, w sensie w komentarzach, ludzie niesłuchający, albo też stałem się programistą, co powinienem, ja tutaj programistów to kilkakrotnie dzisiaj powinienem przeprosić, bo a, że się nie kończycie, b, że ja byłem nazwany programistą na tych shortach, które latają, coś programista o czacie GPT, ja tam się wypowiadam o czacie GPT jako programista. Nie jestem programistą. To akurat trochę, bo to też zadziało się poza już moją autoryzacją, której w ogóle tam nie ma, więc to jest nagranie i potem efekt końcowy.
No dobra, to pogadajmy o tym backstage'u, widzisz. Bo to jest ciekawe w sumie. Tyle, ile możemy powiedzieć. No właśnie, możemy mówić o backstage'u.
Wydaje mi się, że tak nie było podpisywanej żadnej NDA-ki. Wygląda to tak, że w bardzo miłej atmosferze zostałem przywitany w centrum w Bydgoszczy finansowym. I tam jest po prostu pokój, butik, w którym nagrywany jest podcast. Był Adrian i jeszcze dwie osoby, które mu pomagają organizacyjnie. I rozmawialiśmy sobie chwilę o tym, o czym chciałbym ja porozmawiać. I potem okazało się, i to na przykład żałuję, że nie wiedziałem tego wcześniej, że jest modułowo nagrywany ten podcast.
No to było ciekawe właśnie.
Czyli masz temat, rozmawiasz sobie chwilę o nim, zamykasz ten moduł. Można robić retake. Ja w sumie nie zrobiłem tam żadnego.
Czyli to taki jest hollywoodzki szybki montaż, tak?
Tak. I dlatego ta rozmowa może być taka na bardzo wysokim tempie, a przez to, że ona taka była, to chciałem, żeby była krótka, bo długo tego nie wytrzymasz. W opozycji pomysł był, żeby to był taki wywiad trochę bardziej rzeka, czyli żeby trwał godzinę, półtorej i żeby tam poopowiadać na spokojnie. Ale chciałem przetestować tę pierwszą opcję, i chyba bym tego nie powtórzył, bo to jest trudne energetycznie, to też nie jest takie moje, w sensie ja tak bym nie chciał występować w szerokich mediach stale, nie mam problemu, żeby mieć taką odsłonę. No i to, nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś, to bycie takim lekko obrazoburczym, czy podważającym pewne realia, zawsze się wiąże z hejtem w necie. Zresztą net się chyba zawsze wiąże z hejtem. I potem, to ciekawa obserwacja z mojej strony, nie miałem z tym problemu, no bo ludzie, wiesz, często...
Post factum z tym, co się wydarzyło.
Tak, że piszą, no kurna, gościu chyba Google'a nie widział, albo zresztą o to cię zaraz spytam, bo tam jest trochę ciekawych rzeczy. Ale nie możesz z tym za bardzo dyskutować.
No tak.
No bo wbijasz się do pokoju rozmów, w których nie chcesz uczestniczyć. Więc błędem na przykład było to, że nie skoordynowałem sobie tej rozmowy tak, żeby wygenerować bardziej pytania niż klarowny hejt z tezy, których moim zdaniem, który był autorstwa ludzi, którzy nie przesłuchali w całości albo w zrozumieniu. I w związku z tym zabrałem sobie już w ogóle oręże, żeby dyskutować, bo gdybym podyskutował, to mogłoby być jeszcze coś z tego ciekawego. Plusy, o które nie pytasz, to że...
Czytasz mi w myślach po prostu.
Dokładnie. No? Że dość dużo osób do mnie się odezwało, bo tam LinkedIn zostawiłem.
Czyli to działa generalnie.
To działa. Dużo takich łebskich osób. No wiadomo, teraz mogę mówić, że głupole nie zrozumieli, a łebscy się odzywają, ale...
To jest ten podprogowy przekaz.
Dokładnie.
Ale ja jeszcze dodam, macie linki i zobaczcie, do której grupy się zaliczacie.
Tak, jak chcecie hejtować, to śmiało. Zresztą no, tyle tam, co wpadło.
Stary,
to
ja cię zaraz hejtuję. No,
żadnego wiesz. Problemu. Natomiast parę osób, też jakiś wykładowca akademicki napisał, że... Bo to... Trzeba trochę filozofii do tego zaprząc, co ja wam opowiadałem, że trochę się zmienia świat, że te aplikacje 30% to programistyczne, ciągle takie duże 70% wśród 500 do 750 milionów, które ma powstać do 2025 roku, to 70% jest low-code'owe, ale ludzie się z tym nie zgadzali. I zaraz cię popytam o coś, bo to za długo odpowiadam. Coś chciałeś po...
Nie.
No to pytania mam do ciebie, bo... No. tam moje tezy będę rzucał i powiedz, co ty o tym sądzisz. Może któreś komentarze były twoje.
Tak, wiesz, ile profili musiałem założyć?
Tak, dokładnie. Bo pamiętam, że
o tym... o tezach, bo to w sumie tezach. Cała twoja wypowiedź, to była moja pierwsza, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, pierwsza moja uwaga była taka, że mi osobiście, że to było za szybko, za dużo i za bardzo rwane i że za dużo, taka ośmiornica, nie? Że za dużo wątków w takim krótkim czasie. No ale znowu, ja nie byłem odbiorcą tego podcastu, więc... ale z samymi tezami się zgadzałem, nie pasowała mi forma ich podania. Mm-hmm. No dobra, jakie tezy tam padły?
Też dostałem feedback od znajomych, żeby storytelling był lepszy na takich, bo był za bardzo szarpany. No ale to też kwestia formy, którą przyjąłem. Pierwsza taka, że tam, i to improwizowałem, bo ja miałem tematy mniej więcej tak zalążkowo, ale nie mówiłem do lustra wieczorem, jak będę...
No i chyba dobrze, bo to od razu...
Straciłbym, tak. Tego nie lubię robić i jak grałem w jakimś spektaklu, który był pisany, no to obnaża strasznie, jak nie jesteś aktorem. I zresztą widać to wśród mówców publicznych, jak przychodzą tacy za bardzo przygotowani, to bardzo łatwo ich po pierwsze wybić, bo muszą
Ziobro
wrócić...
versus Bosak na przykład.
No, kurna, obaj mistrzowie. No, dobre przykłady podałaś, ale bardziej lubię taką mieć punkty grube, kręgosłup, wypowiedzi, gdziekolwiek idę i między nimi improwizować.
No dobra, to pierwszy punkt gruby, który miałem.
Powiedziałem o tym, że aplikację przyrównałem do budowy stołu. Że i pamiętasz.
Procesu budowania
procesy,
stołu.
Tak. Mówiłem o tym, że teraz można te mówiłem o low-codzie, że teraz można ten stół zrobić tak, że dostajesz instrukcję, dostajesz części, blat, cztery nogi, tak najprostszy ten stół.
IKEA versus stolarz, jednym słowem.
Tak, albo samemu dzierganie, struganie. Mówiłem tam, nie wiem czemu powiedziałem, że programista wchodzi w kominiarce i do lasu kradnie coś, chyba myślałem o świętach i choinkach. W każdym razie, znowu, przepraszam programistów, ale pytanie, czy to... Tak, no nie, no, nikt nim nie kradłem. Czy się z tym zgadzasz, że tak buduje się teraz aplikacje low-codowe?
No tak, generalnie to o to chodzi w low-codzie, no, że to są klocki, z których z wszystkimi, z całym dobrodziejstwem tego inwentarza. Ja często, Lego jest dla mnie dobrym porównaniem, bo można zrobić faktycznie szybko, no ale nie dowolny kształt, w sensie masz jakieś ograniczenia. No. Nie zbudujesz idealnego koła, nie mając takich klocków, no, rzadko je...
Uważaj. Gość na szczęście mija się z prawdą. Zdecydowana większość projektów, w których brałem udział, była tak skomplikowana, że nie dałoby się napisać za pomocą low-code.
Poza
tym, nawet jak się stworzy coś prostego, no i tam, on do tego stołu referuje. No i mówię przecież, że jest 30-70, że da się zrobić część tych... Więcej tych aplikacji prostych w ten sposób.
Ja podbiję...
Ale zobacz, na szczęście mija się sprawny, tak jak pisał programista, który na szczęście będzie miał pracę.
Ja to rozumiem.
Ale z drugiej strony był tam komentarz, jako programista z 20-letnim stażem zgadzam się ze wszystkim.
No tak, to jest z kontentem w internecie, że jak każdą tezę da się nawet udowodnić. Ale ja z kolei dodałbym, że generalnie z tymi projektami, czy low-code'owymi, czy nie low-code'owymi, jest tak, że one na końcu zawsze są bardziej skomplikowane, niż nam się wydawało na początku.
O tak. No, tak.
No więc to w tę stronę bym może ten komentarz...
Ale to nie przeszkadza nam próbować, w sensie robić je w tym low-codzie.
No tak.
Robimy i zrobimy to z powodzeniem. Oczywiście jest granica tej technologii.
To jest trudniejsze na przykład w low-codzie, bo moim zdaniem wymaga od ciebie jeszcze z jednego punktu, który przy normalnym developmencie spokojnie załatwiasz, znajdę jakiś framework, bibliotekę, to się da zrobić. Tu trzeba jeszcze jasno zdefiniować, czego, nawet jak się da, to nie warto w ogóle w low-codzie robić. Bo to jest duży problem.
Można się bić na minę.
No. Dobra, czy to była jedna teza, po prostu sposób tworzenia aplikacji? No spoko, z tym się zgadzam.
Druga teza, chciałem zobaczyć o 15K. 15 tysięcy odsłon, no okej.
Okay. Słuchajcie, do końca naszego podcastu ma być 20, także...
Tak, dokładnie, 15 tysięcy i 20. To, co powiedziałem jeszcze, to, że chat GPT zaora średniej klasy specjalistów, w moim rozumieniu. Podałem przykład behawiorystów psich, ale to może być lekarz, no moim zdaniem, może być prawnik.
Tak. Nauczyciel niestety też.
Marketer, dokumentację, jak ktoś robi i podkreślam teraz to, co chciałem podkreślić.
I moim zdaniem programista też.
Średniej klasy.
Na pewno moim zdaniem, to też to nie jest moja teza, to akurat pozdrawiam kolegów z CTO Morning Brew. Tam padło faktycznie takie zdanie, które zarezonowało, że no powoli juniorzy, jeżeli chodzi o programowanie, to będą ludzie, którzy będą pisali prompty i produkowali po prostu kawałki kodu, kto ktoś wyżej w hierarchii i umiejętnościach będzie dopiero weryfikował i składał w coś większego. Że to już nawet ten etap takiego tworzenia prostych części składowych tych rozwiązań, to będzie, to musi być nawet ta sztuczna inteligencja. To
no i pytanie, czy się z tym zgadzasz, że generalnie tak. Średniej klasy, bo to też było, ktoś powie, no ale stolarza nie zastąpisz, no nie mówię o usługach.
No tak, tak, tak.
Więc wydaje mi się, że jak ktoś przed, co inna sprawa, że średnia jakość się podniesie, bo będzie ten próg choćby juniora, tak w programowaniu od razu będziesz miał boostowany, ale ktoś, kto chce być przeciętny, będzie bardzo szybko zastępowalny.
Tak. No będzie zbędny nawet, brutalnie mówiąc. No, to jest, bo to trochę, szczególnie teraz o tej porze roku, gdzie jest dużo konferencji, no to też często w naszej branży krąży takie powiedzenie, że nie wiem, po kolejnej konferencji nie ma WS-a, Google'a czy OpenAI'a, to tam pewnie ze 30% startupów nagle wyrzucanych jest do kosza, bo się okazuje, że z pudełka mamy coś, co na czym te startupy budowały swój taki promis i produkt. Nie użyłbym tam chyba czata GPT, tylko AI.
Okay.
Ale to też tam nawiążemy.
Bo to też, ale to jest też musiałem myślowy. Operować hasłami, które są bardziej chwytliwe. Chat GPT wszyscy, no tak, wszyscy wiedzą i podejrzewam, że ten short, a swoją drogą aż pozwól, że sprawdzę, ile te shorty mają odsłon. To też możemy wrzucić link, chociaż jak ktoś się porusza sprytnie po YouTubie,
YouTube nie znam. Co to
będzie umiał, zaraz zobaczymy, gdzie jestem.
Czemu ten pan ma dziwną maskę?
10 tysięcy, 28 tysięcy na tym szorcie z czatem GPT. I to on, zobacz, jak on bardzo jest wybity. No to są starsze, które mają 3-4 tysiące.
Poczekaj, to może pokażemy to ludziom, co tak się sami będziemy. No dobra, ty mówisz.
Znaczy, to nie jest też tak, słuchajcie, bo to do osób słuchających draftu rozmowy. To nie jest tak, że teraz ja się masuję tym, jak to super wystąpiłem, bo powiem wam, że pewnie każdy z was ma doświadczenie słuchania siebie i jest to ono trudne. Nie będziesz tego puszczał, nie?
Czy no nie. Chcę tylko
pozwolić. Okay.
Komentujemy coś, co robimy, a nie pokazujemy tego. Więc.
My to uznaliśmy, że to jest ciekawy temat odcinka, żeby trochę rozwinąć te kulisy. Ja na przykład bardzo lubię, jak jakieś kulisy ktoś opowiada. Może
to jest komentarzy content, panie. To jest bardzo popularne. Tak. Teraz powinniśmy właśnie jakąś...
Ale też
imbę w ogóle powinniśmy jakąś...
To zaraz coś rozkręcimy. Kto to był, to kurwa. I ja na przykład nie mam problemu, żeby siebie słuchać, bo za dużo tego przerobiłem, w tym znaczeniu, że musiałem też technicznie i pod scenę, trochę głosowo. Ale to jest tak, że raz to zobaczyłem i miałem, to okej, już wiem, o co chodzi i nie jest, że wracam do tego swoją drogą. Jestem ciekawy, jakby było tylko posłuchać tego odcinka. Bo mam wrażenie,
ja
że
nie oglądałem, tylko słuchałem.
Tylko słuchałeś, że odbiór mógł być też trochę inny.
Mamy pytanie od publiczności, a kiedy Copilot wywali juniorków Power Platform? No to jest dokładnie ten sam case, już powoli wywala, chociaż akurat w przypadku Power Platform, no bo w przypadku programowania jest ten taki próg, że musisz znać to środowisko do tworzenia oprogramowania. To nie jest tak, że zwykła osoba z ulicy będzie potrafiła wygenerować jakąś klasę do jakiegoś projektu, że jednak musisz kumać, już tam abstrahując samego czata, ale że to w tym, nie wiem, Visual Studio Code trzeba to później jakoś tam wkleić. W Power Platform jest inaczej, bo tutaj promis jest taki, że w sumie tego kontekstu i tych narzędzi to właściwie wystarczy ci przeglądarka, wejść na ten adres, jest ogromny prompt, zacznij pisać i już. Pokazywaliśmy to 2 tygodnie temu, więc
Moim zdaniem to, co zrobi Copilot, czy AI...
Obniży próg wejścia. To jak
obniży próg wejścia a i nie pozwoli zostać na przeciętnym poziomie, bo tak. Albo się wybijesz, albo zostaniesz zdeklasowany, zdeklasowana przez osoby, które po prostu to wykorzystają, to narzędzie.
Ale to, to też absolutnie nie oznacza, że to zastąpi. To moim zdaniem znowu obniża próg wejścia i po prostu coraz więcej osób będzie w stanie z tej technologii korzystać, co znaczy, że z kolei takie komercyjne zawody związane z daną umiejętnością no będą wymagały coraz więcej tej finezji, umiejętności,
tak.
Miękkich, twardych.
Ale koniec z takim średniactwem, bo to... Ten przykład, który podałem, może rozwinę, bo myśmy z Kaśką po prostu, ona uważam jest wybitną...
Kim jest Kaśka?
Moja dziewczyna. Okay. Wybitną behawiorystką i...
Kim jest behawiorysta?
Psim behawiorystą. Czyli no, układa... Kurczę, chciałem powiedzieć pieski,
żebyś mógł wrócić do domu, poczekaj.
To jest też relacje człowieka ze zwierzęciem i dużo otwiera oczy człowiekowi, bo tu często tam jest przyczyna różnych niedociągnięć zwierzaka. I myśmy wpisali sobie, ja w ogóle zacząłem od tego, że wpisałem taką historyjkę, cześć, mam psa o tym imieniu, to jest taki ta japońska i zaczęła się rozmowa, o bardzo fajnie, że masz psa, ile ma lat i zaczynamy sobie tak rozmawiać, a potem rozmawiam z czatem GPT, to jest żywa osoba i pytam, no chciałem na miastkę zrobić konsultacji. I pytam, jak mogę ułożyć ją pod jakieś konkretne zachowania. I dostaję tam 7 takich tłustych punktów no i jak je przepracować. I mieliśmy taką rozmowę o tym, że ja się upieram, że ten chat GPT AI zastąpi wyszukiwania, bo wyszukiwania są surowe. Nie da się tego samego osiągnąć searchem w Google.
Ale to zależy, dobra, to, ale to mówisz o ogólnym case, nie? Ale jak szukasz i jaka jest, nie wiem, populacja Tokio, to użyjesz searcha, chociażby...
Ale bo to jest punktowe, ale no, jak potrzebujesz bardziej złożonej opowieści jako wyniku...
Ja myślę, że to się po prostu będzie ze sobą te wektorowe bazy...
Ale potem ja wchodziłbym do okna, które potrafi i krótko, i długo. Google musi się nauczyć AI-a, bo inaczej zostanie, moim zdaniem, ten search nie będzie potrzebny. No przykład, mamy wspólnego czata GPT czwóreczkę i tam wchodzę, guzik w sobotę, jest sobota, mam 2 synów, co mogę z nimi zrobić w Warszawie.
Tak. Ale to nie jest, widzisz, ale to nie jest wyszukiwanie, nie? To prosisz o wykreowanie czegoś tak naprawdę.
Ale jak powie ci, idź pod Palmę de Gaulle'a, bo jest fajna, to możesz rzucić, a co to Palma de Gaulle'a?
Nie, spoko.
Moim zdaniem to będzie wypierane. No, nie jestem też takich odpowiedzi, no, nawet to, co robi prawnicy, to pewnie, kurna, kolejną grupę obrażę, ale jeżeli potrzebujesz paragraf, podejrzewam, że zwłaszcza te LLM-owe modele, które jednak, umowy, no bazują na tekście, że można będzie w dużej mierze, i założę się, że prawnicy już zaczęli to robić, i niektórzy może nawet nie mówią, i ciągle to jest ich.
Że ta konsultacja jest de facto
tak. Dokładnie, skoordynowanym przez człowieka.
Szczerze mówiąc, ja bym nawet na to liczył, no bo...
Może tam są jakieś case'y inne.
No, ale to jest idealny przykład do takiego zawodu. Odchodzimy w ogóle od tematu, jak zwykle.
Ale dobrze.
Wszystkie zawody, które bazują na wiedzy. Nie? No bo co robi prawnik? No to jest, on kompiluje w głowie wiedzę z 10 lat nauki, z wielkich tomiszczy i łączy kropki. No i to jest definicja dużych modeli językowych. Dobra, ale to była druga teza a propos AI-a. Trzecia?
A gdzie jest YouTube?
Up in a week?
Gdzie jest YouTube?
A YouTube'a widzisz, chyba... Nie zamknąłem ci. Up in a week? To był trzeci temat?
Tak, był Up in a week. Powiedziałem, że to już tak bardziej sprzedażowo też w tej części na koniec powiedziałem, żeby się złapać, jak ktoś jest zainteresowany, bo może twoją aplikację da się zrobić w tydzień. No i to... Kurde. To umiemy w Up in a week, więc to nawet nie jest pytanie do ciebie, czy się z tym zgadzasz. Nie wszystkie aplikacje są w tydzień i do tego...
Ja miałem parę rozmów, bo nie zdążyłeś, było niemożliwe, żeby to w solo je ogarnąć. Ale pamiętam jedną rozmowę, którą przerzuciłeś do mnie z tego podcastu, która paradoksalnie powiedziałem, że to nie jest ten case, bo chodziło... Nie będę zdradzał żadnych nazw, więc chyba kontekst mogę podać. Chodziło o bardzo ciekawą sprawę, o badanie ruchu warg i ten człowiek generalnie prowadził konsultacje logopedyczne.
A, no to
więc ostro. Ja byłem cały zajarany. Mhm. Znaczy już wiedziałem w duchu, przedłużałem tą rozmowę, żeby posłuchać całego kontekstu i samego podejścia, jak ta technologia może w takim ciekawym case'ie pomóc. Mhm. Bo może. Są do tego modele i Google'owe Cognitive Services, i Microsoft ma modele do rozpoznawania twarzy i tam Mark chodziło o to, żeby złapać kąciki ust i robić jakąś analizę. To w ogóle było pasjonujące. No ale to na przykład taka bardzo specyficzne zastosowanie, no, low-code na razie nie tyle, że eliminuje, ale i tak będzie wymagało dopisania jakichś komponentów, taki fusion development, więc to no, moja była sugestia taka, żeby jednak to zrobić po prostu w kodzie na razie, bo jakiegoś wielkiego zysku z tego low-code'u nie będzie. Chociaż by się dało na siłę. Dałoby się. No ale to jest właśnie ten case, o którym mówiłem, że nie zawsze, nawet bardzo często nie warto po prostu tego robić.
To, co jeszcze powiedziałem, to też był taki przykład raczej obrobiony historyjka, znaczy nie, prawdziwa, bo mój tata w latach 90. No, programista zrobił mu system taki quasi CRM-owy do zarządzania zamówieniami, też tam stanem magazynowym, i ten system po półtora roku przestał działać, a okazało się, że programista naprawdę zaczął timer, pykła data.
Ale widziałeś, jaki to był timing idealny? Teraz cały internet
kurczy. Kurde,
afery z Newagiem.
Parę dni później to wypłynęło.
Tak.
Moja teza była taka, że dobrze na tym low-codzie, jeżeli można, bo tam nie ma tylu niewiadomych.
To znaczy tak, kontrola jest prostsza.
Jest kontrola, tak.
Można to rozebrać, zobaczyć i poprawić.
Jako klient też możesz stać się merytoryczny, żeby sprawdzić. Mhm. A jak ktoś ci narobi kod i zrobi to, nie wiem, w jakichś czarnych skrzynkach i nie wiesz, co tam się dzieje, no to jest duże, uważam, ryzyko. Chociaż my, no przecież InfoWave'em budujemy te aplikacje od przeszło dekady, 15 lat właściwie, i nie ma problemu. Klienci chcą z nami współpracować, ale uważam, że warto mieć tę świadomość, że jest taki wybór, i do tego piłem.
Tak, ale to generalnie ciekawy case, nie? Bo to technicznie to jest bardzo ciekawe. Zresztą polecam, na pewno bez trudu znajdziecie jakiś materiał, jest ich bardzo dużo o tym, o tej aferze pociągowej, że tak powiem. Ale mnie pasjonuje ta kwestia etyki pracy, nie? Bo nie sądzę, żeby to była oddolna inicjatywa. więc ktoś pewnie wydał taki rozkaz, ale...
No i wiadomo, no i teraz... nie złapiesz za rękę, bo ten, kto zrobił, to nie wiedział, co robił, a ten,
no właśnie,
kto powiedział...
Nie, to były, come on, to ty byś to zobaczył i to wiesz, o co chodzi. No to są cztery ify tam na krzyż, więc to było wiadomo, o co chodzi. Nie, i ktoś to tak po prostu zrobił, nie? To jest takie dziwne, ale to znowu chyba temat nieświąteczny i nie na ten odcinek.
Polecamy. Do poczytania. No i nie wiem, może ty masz jakieś tam pytania, uwagi do tego, co... Pamiętasz jeszcze jakieś punkty?
Tak, podawałeś case naszego klienta Budimexu, to było bardzo spoko. A jeżeli chodzi o, tak podsumowując, twoje generalnie uczucia, powiedziałeś, że nie zrobiłbyś tego drugi raz, ale chodzi o formę?
Chodzi o formę, bo jak... Wiesz, kontrolujesz swoją obecność w internecie i tak jak tutaj jesteśmy i rozmawiamy, no to właściwie jakby wyłączyć te wszystkie światła i mikrofony, no
to byśmy tak samo gadali.
I to jest łatwe w utrzymaniu, a silna ekspozycja, jak jesteś zmodyfikowaną personą, no na przykład mówisz szybko, jesteś, wiem, no, jak po pięciu kawach swoją drogą byłem, przynajmniej po pięciu kawach wtedy, no to jest dzisiaj drenujące, to nie, więc raczej bliżej siebie. Poza tym też to, co mówiłem na początku, że wygenerowanie raczej pytań niż tez konfliktowych jest to fajniejsze post factum do ogarnięcia, do porozmawiania. No i też czuję, że jak ktoś mnie w ogóle nie zna, bo to podejrzewam, inaczej się słucha na pewno dla ciebie, a inaczej dla kogoś, kto zna mnie z draftu rozmowy, a inaczej dla kogoś, kto w ogóle widzi typa z netu.
No i zaciekawił go ten...
Tak, to mówi, jest to programistą, mówi o czacie GPT, ale tak generalnie to pieprzy
w dury. No właśnie, ja mam z tym problem, z tymi tytułami. Ja rozumiem ten clickbait, ale moim zdaniem większość
ludzi... I to w ogóle było poza mną.
No okej, okay, no właśnie. Znaczy może nie okej. Okay. Bo z jednej strony jakby spełniamy to kryterium, damy ci 100 tysięcy odtworzeń, ja w to wierzę, ale z drugiej strony pewnie 75%, może to tak powinno być, wchodzi tam już w głowie z projekcją, tezą, wiesz, i tylko szuka potwierdzenia i go zawsze znajdzie.
No, to świat netu, ale też świat skali, bo rzadko się człowiek wystawia na taki na anonimowy pokaz, w sensie takim, że masz dużo osób, które cię zupełnie nie kojarzą, bo nawet jak jesteś do 300 osób prelegentem, to już masz kontekst jakiś wytworzony. Jesteś ekspertem, ktoś cię zapowiedział, kontekst tematyczny konferencji, więc w internecie też trzeba ten kontekst zrobić samemu. I łatwiej by go było zrobić czytelniej, dłuższą, spokojniejszą rozmową, niż taką, jak chciałem tej przetestować, więc gdybym to robił drugi raz po raz pierwszy, to zrobiłbym tak samo. Okay. Ale drugi raz, gdybym to robił, to zrobiłbym to w formie długiej rozmowy.
Trudne pytania się pojawiają. A co ze świeżakami chcącymi iść w IT i trafiającymi na oferty dwa koła CV? Okej, że roz...
Z 2000 CV na jedno miejsce, czy 2000 z netto?
Nie, no nie, to nie ma takich pensji.
No to też o tym mówiłem w sumie, bo powiedziałem o tym, że nie wiem, czy tak to ująłem, że popyt nie spotyka się z podażą, ale powiedziałem na pewno,
że
rynek potrzebuje wysokiej klasy specjalistów. I teraz tak słyszy się to, że kurde, dwa lata, zresztą nie, już nie będę mówił na jakim portalu, ale żeśmy też dostali w Bęcki, bo jak żeśmy chce do IT reklamowali, to ktoś mówił, że odpisała dziewczyna, jasne, ja już dwa lata siedzę po bootcampach w Javie i nie mogę nic zrobić, nikt mnie nie chce zatrudnić i dlatego...
Alia, napisz nam, co to za stanowisko, jestem ciekawy, gdzie jest.
Na jedno miejsce tyle CV-ków. I do czego zmierzam, że tak, będą te sytuacje i to jest dowód taki, że jest zapotrzebowanie, no bo jest zapytanie o CV, jest podaż tych CV, ale one się w jakiś sposób nie spotykają, bo moim zdaniem za niska jest jakość podaży, czyli ci kandydaci po prostu są za słabi, a popyt pracodawców jest na wysokiej klasy specjalistów. Ja bym się nie będzie spotykało. Ja
myślę, że wiele osób też widzi junior i myśli staż. No pójdę i się nauczę. No to już niestety te czasy minęły, to też pokazuje rynek. Raczej wchodzimy w ciemniejszą część historii, jeżeli chodzi o IT.
Ale też jestem, tak, no będzie jeszcze pewnie inaczej, ale nas bronią, moim zdaniem, te tezy, to nie lubię rzucać statystykami, które gdzieś są zapisane, bo mam pierwszy odruch mojego umysłu, jest taki, no nie wierzę w to. Tam mówiłem trochę o tych statystykach, ale dużo jest poparte naszym doświadczeniem. Aplikacje, które robimy, App in a Week, jako usługę, którą mamy, że chce do IT, przyszła Sylwia, Patrycja i Witek i pracują u nas. No tego się nie da podważyć, to są fakty, więc jak ktoś mi mówi, no jasne, to i uwierzcie, my nie zatrudniamy teraz juniorów, ale jakby przyszedł ktoś wybitny z potencjałem, to byśmy go wzięli, nawet byśmy się nie zastanawiali. I to o to tutaj chodzi, że po prostu nie ma, IT nie jest miejscem jakiegoś inkubatora dla osób, które sobie będą tam miały trochę lepiej niż w innych branżach. To już się skończyło. Tu naprawdę też trzeba być całkiem sprawnym.
Junior frontend JavaScript developer.
Okej. Okay. No dla mnie ten zapis jest jakiś oksymoronem sam w sobie.
Nie, jest okej. Okay. Ja rozumiem, o co chodzi.
Tak, ale nie kłócić się, że... No,
że frontend JavaScript developer junior. Czy chciałbyś mieć swój system napisany przez junior frontend JavaScript? Może to jest kwestia poszukania po prostu innej ścieżki.
Bo to brzmi jak praktyka i może stanę się regularem. Nie wiem, z jakim nastawieniem ludzie przychodzą, ale też powiedziałem to, że ludzie po bootcampach 12-miesięcznych nie zostaną programistami, moim zdaniem, i tam użyłem przykładu, znowu, zbyt jaskrawo, Hello World. Nie? Ktoś pisał w komentarzach, że po 12 miesiącach zrobię więcej niż Hello World. Tak, ale i to też znamy z doświadczenia. Przecież zatrudnialiśmy jeszcze osoby, które były po bootcampach, a potem po 3 miesiącach się nauczyły więcej w low-codzie, więcej praktycznej wiedzy miały i projektowej, niż po tych 12 miesiącach w programowaniu. Tam też full stack użyłem, ktoś się przyczepił, że full stack, no to jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. No mój Boże, dostało mi się od góry do dołu.
Dobra.
No, bo to odpowiedziałem na twoje pytanie? Nie.
Nie wiem, jakie było, już nie pamiętam. No
właśnie, bo...
Jeżeli, a już wiem, to już co chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś faktycznie jest... ma te praktyczne umiejętności na poziomie junior i JavaScript, już tam obojętne, czy to jest frontend, czy to jest backend, to ma to tak naprawdę można próbować w... Przeszkadza ci? Można próbować szerzej. Już nie, to już nie musi być, nie, niekoniecznie musi być ten low-code, nie? Ale jak już mam tego JavaScripta, to czemu tylko się na frontend zapatrywać. No można też w Node coś tworzyć. Ale to już wchodzimy powoli na obszary, w których nie jesteśmy ekspertami, więc chyba postawimy tu kropkę. Dobra.
No, ale też tak myślę, że w najbliższe lata, tego akurat nie mówiliśmy, bo ale już widziałem, że rozmawialiśmy na dzisiaj z Maciek Filipkowski, który był u nas w podcaście, też w przygodach, chyba w jednym z najnowszych odcinków jest i mówi o kryzysie w przyszłym roku. On się pojawi. W związku z tym będzie mała wyrozumiałość, tak uważam jako pracodawca, dla osób o niskiej jakości i długim czasie inkubowania tej wiedzy. Trzeba będzie sprawniej, bo rynek będzie musiał być, czy inaczej firmy będą musiały być skuteczniejsze.
No ja pytał o inne działy IT. No dokładnie, zastanowiłbym się, poszukałbym, bo to też dobrze pokazuje na nasze doświadczenia z CD IT, tych miękkich umiejętności. To nad tym bym się zastanowił. Co potrafię robić? Nie wiem, bo może potrafię rozmawiać z ludźmi i zrozumieć, co do mnie mówią. Serio, tak tego IT nie potrafi, że to głowa mała. To jest...
Skrupulatność, robienie dobrych dokumentacji, to też jest...
Pisanie,
testy,
tak.
Testy uważam, że mogą być ciekawe.
Analiza, tak. Analiza. Muszą być jakieś super... Tam oczywiście każdy z tych działów, tak to nazwijmy, będzie miał jakieś twarde umiejętności. To może enterprise architekta warto się nauczyć. A może DevOpsa jakiegoś, nie? Po prostu bym próbował. Na pewno, bo ten świat jest tak szeroki, że to jest trochę tak, jakbym rozmawiał teraz z moim synem, który jest w liceum, nie? Co chcesz w życiu robić, nie? Trzeba po prostu próbować. Trzeba próbować, próbować, próbować.
I zacznij to robić.
I zacznij to robić.
Dobra.
No dobra.
No nie wiem, czy odpowiem.
Pewnie nie, jak to zwykle bywa. Ale to dobra, to co? Techniczny przerywnik mogę? Bo
tak,
to będzie dobra,
śmiało, dawaj.
Dobra,
dawaj.
Pętla tak. Do...
Dobry oddech będzie dla... Zając mówiący o wywiadzie z zającem.
Dobra, tak, idziemy. To w naszym kąciku technicznym wpadło mi w łapki. Uwaga, to jest Excel. Wiem, to jest Excel, pod spodem jest Word. I byliśmy nagrzani, ciągle jesteśmy nagrzani na Copilota Microsoftowego strasznie. Chyba byśmy go wzięli w ciemno, tylko kurde, nie chcą nam go dać.
300 sitów.
Bo w tym momencie, przynajmniej na moment nagrywania tego podcastu, jest cap, trzeba 300 licencji kupić i wtedy Copilot jest. Ale jak bardzo chcecie pobawić się, i to można zrobić już teraz, w dodatkach, w Wordzie i w Excelu, jest sobie taka aplikacyjka Chat for Excel, no i tam odpowiednio Chat for Word, która daje możliwość wywołania funkcji, która nazywa się po prostu GPT i do niej można zacząć
coś. Co, w Excelu jest funkcja GPT?
Tak.
No. Można do niej gadać, do funkcji?
No, patrzaj.
Droga funkcja.
GPT, zaproponuj tytuł podcastu z zakresu technologii i biznesu. Biznesu, zamykam nawias, enter, on tam sobie teraz myśli. Tech Biztok, innowacje, przedsiębiorczość i przyszłość. To jest oczywiście tam jeden przykład. Można...
Biztok w ogóle.
Biztok, ojej.
Ktoś zna technologię. Tak, dobra, to... ale to mogę na przykład mieć tabelę i powiedzieć, zrób tabelę przestawną?
Nie. to nie, bo to jest, no właśnie, widzisz, i to dochodzimy do sedna, nie? To jest ta różnica między czatem GPT a Copilotem, bo czat GPT jest język, no jest multimodalny, teraz tam zdjęcie.
Okej, czyli tak to dalej. Po prostu czat GPT w komórce jest.
Na tekście. W Excelu. To polecam, to nie jest Copilot, nie? Ale można na przykład, nie wiem, tam skróć mi nazwy produktów.
A to jest 3,5?
Można sobie teraz, żeby to zadziałało, bo sam dodatek zainstalujcie za darmo, natomiast żeby on działał, trzeba podać API key ze swojego konta w OpenAI, więc trzeba mieć licencję na
czwóreczkę.
No i proszę bardzo, jest GPT-4 Turbo nawet. No i tyle, okay. Nie? I to koncept jest banalny, no bo to jest tak naprawdę tylko wrapper na API uruchomione jako aplikacyjka, ale z drugiej strony, jak chcemy coś szybko, no w Wordzie, nie wiem, zaznaczasz tekst, bo to co jest fajne, to że jak zaznaczysz tekst w Wordzie, no to jest już dla niego kontekst, nie? Możesz wywołać, zrób mi coś z tym tekstem, a nie.
Czyli możesz powiedzieć w komórce B1, zrób coś z tekstem za nie, A1, na przykład skróć?
Na przykład tak, na przykład w Wordzie sobie wygenerujemy teraz szybciutko jakiś tam i dokument, to jest tam whatever, jakikolwiek. Mhm. No weź się wygeneruj. Drogi Wordzie.
No dokument z treścią, czy co?
Tak, no chciałem właśnie wrzucić jakiś dokument z treścią, nie wiem czemu nie chcę ich wygenerować. Mhm. No ale dobra, to możemy ze szkolenia naszego jakiś materiał, to nie ma większego znaczenia.
W Wordzie przyciął chyba.
No bo, kurde, wczoraj...
Widzisz, mówisz, że jak ja dotykam technologii, to psuję. Po prostu moja obecność już wystarczy.
No i patrz, no wystarczy, błąd podczas ładowania dodatku, tak się pochwaliłem. Nie wiem, czemu nie chcę załadować.
A co chciałem, to opowiedz.
Chciałem to, że robisz coś takiego i zadajesz, wrzucasz mu prompta i on już wie, że chodzi, na przykład przetłumacz ten...
Okej, czyli po prostu kontekst budujesz szybciej. Zaznaczeniem
tak,
w Wordzie.
Tak. Dokładnie o tym.
Ale to też ten dodatek działa w Wordzie i podstawiasz kursor i mówisz na przykład zrób streszczenie zaznaczonego akapitu?
Tak.
Okej.
No, albo po prostu, wiesz, napisz maila, czy tam wstęp i tak dalej, więc można skrócić drogę pomiędzy promptem a tym narzędziem, w którym pracujesz. No i ponieważ to jest add-in, no to będzie oczywiście działało też w przeglądarkowych wersjach dokładnie tak samo. Ot, taka ciekawostka.
Bardzo
ja mam
fajnie,
to dodane i w sumie, ja przedłużam specjalnie, bo ty miałeś draft wymyślić.
A, to dlatego tak opowiadasz, dobra.
Ale masz jeszcze 3 sekundy.
Dobra. Draft, co, mówimy o podcastach, to może zróbmy draft polecajkowy. Top 5 podcastów.
O panie, dobrze, mogę.
Możesz, Fala nie lubi improwizować tych draftów, musi być przygotowane, a teraz tytuł usłyszałeś, więc... Ale to myślę, że jesteś do tego przygotowany,
oczywiście.
To lepiej ode mnie.
Oczywiście.
Więc powiemy wam nasze polecajki od sasa do lasa. Bo słuchamy różnych.
Tak.
Każdy top 5, czy razem zbudujemy 5, jeden za jeden?
No, możemy. Nie.
Otwieramy Spotify albo inne platformy.
Chcesz zacząć?
Dobrze.
Znaczy ja mogę zacząć, bo przy ostatnim naszym spotkaniu polecałem ten podcast, więc polecę go jeszcze raz. No Such Thing as a Fish. Lubię strasznie ten abstrakcyjny brytyjski humor i dodatkowo można się tam jeszcze paru fajnych, ciekawych rzeczy dowiedzieć. Więc na przykład nie wiem, parę osób mnie ostatnio pytało, gdzie można posłuchać dobrego angielskiego, typu słuchać się. To jest fajne miejsce. No such thing as a fish. Kategoria? Kurde, strasznie różne. W sensie miscellaneous. To okay. Ale raczej rozrywka.
Dobra, to ja też będę tak od sasa do lasa i nie chciałbym takich super popularnych, bo no nie wiem.
Że to... zero, przygody przedsiębiorców.
Lexa Friedmana, przygody, to słuchacie. Na przykład uważam, że dobrze zrobionym podcastem o zdrowiu i sporcie jest City Fit, bo to jest podcast chyba sieci siłowni. Naprawdę fajny jest prowadzący, ponieważ ja słucham to od razu dwie w jednym. Hubermana dużo słuchałem swego czasu, teraz to w ogóle zrobiła się jakaś...
Kościół Hubermana.
Tak, Kościół Hubermana, ale nie wszyscy są w stanie to przetrawić, bo to są 3-4 nieraz godzinne odcinki o dopaminie, o kofeinie,
o
cukrze.
Połowa słów ma 17 sylab.
Tak, ale jak ktoś lubi takiej imersji, trochę zapaść się w języku, to Huberman jest świetny pod tym kątem, ale faktycznie bardzo w sposób skomplikowany, chociaż uważam, że super rzetelny. City Feet z kolei jest jakby pigułką tego. To przez to, że ja znam oba, tak myślę, ale dla pewnie jest autorski, to nikt tam nie powtarza, to nie jest tak, że tłumaczy Hibermana. Ale jest fajnie zrobione, jeżeli ktoś o zdrowiu chciał posłuchać.
Teraz się uśmiechniemy i pozdrowimy Angelikę, która nam z tego listę zrobi.
Tak
Angelika,
jest.
Liczymy Angelika. To na ciebie. Dobra.
Czyli moja kategoria to...
Dobrze zrobione podcasty?
Well-being, nie?
Well-being, dobra. Well-being. Ja nie mam nic z well-beingu. Chociaż, wiesz co... Mam, ale taki znowu od czapy i dawno w sumie do niego nie zaglądałem, ale polecam. Podcast z kategorii takich, że można go słuchać w dowolnej kolejności, także spokojnie. Nawet bym polecał zacząć od pierwszych sezonów. Heavyweight się nazywa. Koncept jest bardzo, bardzo dziwny, jak go powiem to...
Heavyweight,
tak. Mhm. Koncept jest taki, że dziennikarz bierze na tapet jakieś historie. Trochę to jest taka psychoanaliza, pomaga rozwiązać jakieś tematy, które ludziom siedzą w bani przez lata. Na przykład, wiesz, dzwoni ktoś do niego i mówi, że 40 lat temu, tam będąc w liceum, umówił się z dziewczyną na jakiś bal i ją wystawił. I że siedzi mu to z tyłu głowy. I on taki próbuje ich, i on ją znajduje i prowadzi... No, to był przykład oczywiście, bo tam historie są niesamowite, dlatego polecam to posłuchać. Okay. Znajduje, kontaktuje ich, nie? I robi. To wszystko jest oczywiście nagrywane i na pewno trwa bardzo długo, bo niektóre historie tam się toczą latami. Więc to jest takie,
ciekawe.
Jak usłyszałem, to kurde, to nie dla mnie, ale posłuchałem pierwszego odcinka i naprawdę wciąga.
Spoko, to ciekawe. Dobra, to ja polecę, to będzie czwarte, a ty piąte i będziemy mieli top 5.
Nie, no, każdy po trzy przynajmniej.
Każdy po trzy, dobrze. Przemek Górczyk, podcast.
A to jest jeden z popularniejszych w Polsce teraz.
Mam love-hate z gościem. Dlatego, że czasami ma skandaliczną niewiedzę. I autentycznie mi to przeszkadza. Ja nie jestem ostatni do rozliczania ludzi z merytoryki. Tym bardziej, że to są takie lifestyle'owe rozmowy. Znowu.
Ale nie, niektóre wchodzą strasznie głęboko. Ale przepraszam.
I nieraz miewa dobre pytania takie... zdroworozsądkowe, ale dosłownie musiałem przestać go słuchać na kilka tygodni dobrych, bo mnie tak zdenerwował. Gość mówi coś, no Wodecki na przykład. On mówi, nie znam. I miałem takie...
To mi przychodzi...
To już są pewne świętości.
Ja tylko przypomnę nasz running joke z Bruce'em Springsteenem.
Polecamy, nie pamiętam w którym odcinku, ale jeden z pierwszych guzik. Też się popisał. Ale gościu, wiesz, Prince'a nie kojarzył.
Ale to wiesz, to tak... my jesteśmy tacy, to jest koleś, który jest pewnie jest 15, przynajmniej lat od nas młodszy. Wiesz?
No on chyba ma 30.
A mówisz,
on jest 10 lat młodszy.
O Prince'ie czy Wodeckim, którego w internetach nie było, nie? To jednak jest niesamowite.
No, ale kurczę, ja jednak uważam, że to trzeba pewne rzeczy wiedzieć, tak mi się wydaje, bo to wiadomo, każdy jak siedzi przy milionerów oglądało proste pytanie, jak znasz odpowiedź, jest proste pytanie, jak nie znasz, jest trudne. Ale są rzeczy, które wydaje mi się tak powinno się wiedzieć, nie wiem jak to nazwać, bo to nie jest, to jest historia polskiej kultury.
Ale ja myślę,
kultury.
Że on dobrze reprezentuje to pokolenie.
Może
prostu.
Być. No więc ja nie mogę z tym pokoleniem tak super dużo przebywać, ale niektóre wywiady perełki. To zaraz nawet jakiś znajdę i powiem konkretne, ale ty powiedz kolejne.
Ja mam, ponieważ jest koniec roku, to niech będzie to przy okazji polecajki też jakaś wartość bardzo wymierna dla was. Jest koniec roku, więc jak nie wyczerpaliście jeszcze limitów na IKX-e i nie zadbaliście o swoje finanse osobiste, to generalnie jestem wielkim fanem naszych polskich blogerów finansowych, nie wiem, Marcina i Wucia z finansów bardzo osobistych. No polecam, bo to są takie rzeczy, które obchodzą koniec końców wszystkich i Marcin robi super, super robotę.
To fajne, fajna polecaka. Zresztą ja nie słucham tych podcastów trzech, których wymieniłeś, więc z chęcią zacznę. A odcinek, który na przykład mógłbym polecić, wracając jeszcze do tego podcastu Przemka Górczyka, to jest numer 187. Dlaczego czas na morzu przestaje istnieć? I to jest Krzysztof Baranowski.
Słuchałem tego.
Kurde, wybitny
jest pan Krzysztof tam. No,
on ma 85 lat. Śmiga te 500 przysiadów, 500 pompek o 4 nad ranem, ale bystrość jego umysłu, to mam, stąd będzie ostatnia moja polecajka. Bystrość umysłu fascynuje mnie ludzi, którzy są w takim jednak dostojnym wieku, godnym. Dlatego słucham dużo podcastów też szachowych i polecam, jeżeli ktoś, no to temat jest znowu, może być trochę.
Ale to chyba trzeba lubić te szachy, nie?
Trzeba je lubić, ale jeżeli, nie wiem, Gotham Chess albo Perpetual Chess podcast się złapie, jakieś tematy takie popularne, typu, nie wiem, proces Hansa Niemana i o co tam chodziło z Magnusem Carlsenem, Chess Speaks for Itself, też warto, myślę, takie rzeczy wiedzieć, ale to są ciekawe nieraz rozmowy z kimś, kto ma 80 lat i przypomina sobie, co on robił we wtorek w 53 w Curychu, grał z kim i ty ten, kurna, ja sobie w zeszły wtorek mi wleciał.
A ja sobie przypomniałem, gdzie ja słuchałem tego podcastu, bo to mi akurat zapadło w pamięć, to właśnie historia o Baranowskim i nartach. To pamiętam, że byłem na środku jeziora, sobie pływałem na desce i pamiętam właśnie to, mówię, o kurde. A nie, i dotarło do mnie wtedy, ale sekundę, ten gościu ma ponad prawie 80, czy ponad.
On ma 85 albo 6.
I on właśnie mówi, że zaraz będzie jak budował i chce płynąć jeszcze raz dookoła świata. Tak. Come on, gościu. No. Nie, niesamowite. Tak, to ten odcinek, tak, faktycznie polecam.
Zaraz sprawdzę. On ma, on jest 38 rocznik, 85 lat stary. I o właśnie, buduje sobie jacht kolejny, ten wigor, ale to jest niesamowite, ta przejrzystość myślenia. Nie ma tych blokad. I zresztą tam super, w ogóle ten odcinek jest po...
No pan Krzysztof nie był programistą.
No nie był. O człowieku, który jest na... Wystawia się sam na taką próbę samotności i przetrwania woli ducha. To jest moim zdaniem, każdy z nas trochę mógłby tego spróbować. No to różne postaci mogą, to nawet sport zwykły może cię wystawić na samotność przy 12 powtórzeniu na sztandze i zobaczyć, ale on to przeniósł do ekstremu i fajnie o tym opowiadał, jak mówił, tam jak mu się przewrócił parę razy i mówił o tym na takim spokoju, że całe dnie wylewał wodę, no tak, żeby jesteś... nie zatonąć. No kurde, polecam.
Tak, te historie są super. To co, jeszcze ja jakiś jeden? Ja mogę, znaczy dawaj, ja mogę za 20 jeszcze, ale... Ostatnio, nie wiem, czy to jest kwestia też aktywności naszych polityków, ale wróciłem trochę do politycznych podcastów i w sumie najlepszy, który komentuje też rzeczywistość, często to jest polityka, ale nie tylko, też kwestie społeczne, to powiększenie OKO.press. To jest taki, zawsze jak słucham tych naszych komentatorów, to mam takie... Łatwo nakleić im etykietkę, nie? No ten to jest raczej z prawej, ten to raczej lewicuje, a tam mam takie, tym nakleił, kurna, są rzetelni, po prostu.
No dobra, to jak ty tak jedziesz, tak jesteś cwaniak, to ja jeszcze Nauka to lubię, Rożka polecam, doktora. Rożka nie
klasyka.
Jest
tak,
i to jest pewnie klasyka, bo lubię go słuchać bardzo. On jest też, często publikuje to, co wyjmek rozmów z panem redaktorem Rosiakiem.
Z raportu o stanie świata. No tak,
który
no
też dla mnie jest cudny, bo tam jest i raport o książkach. Przyznam, że miałem już przesyt z kolei raportu o stanie świata, jak mówili tylko o sytuacji w Izraelu, Palestynie. I już było tego za dużo. Po prostu współczuję. No, są jakieś niewiarygodne, bestialskie historii. Rzeczy, które tam się dzieją, ale... Bardzo dużo to było, za dużo mam wrażenie, dla mnie było monotematycznie. Masz jeszcze jakiś? Tak, już tylko powiedzmy tytuł, a też po jednym.
Jeden. Taki bardzo nieoczywisty. Nerdy nocą. Proszę bardzo. Rzadko publikują.
Polecę coś, co robi mój znajomy z lat jeszcze scenicznych, Mateusz Pocha. Pozdrawiam, nie słuchasz tego na pewno.
Poczekaj, dlaczego wykluczasz kolegę? No,
samiec beta. i zrobili podcast o mężczyznach, którzy aspirują do miana samca alfa i trochę bekują z tego. Okay, ale to a propos przedstawienia, jak myśli pokolenie Terbo, oni mają słuchaczy tam 16-18, to załapać się na te tematy, o rany, to jest wszystko takie hejtująco, zdystansowane, z pobłażliwością, wyższością, ale to jest lektura wyższych lotów, bo jak oni wzięli Ilona Muska na tapet i mówili, jaki on to jest słaby, a cała wiedza opierała się na tym, że jeden z chłopaków przeczytał książkę o Musku, to było straszne. Ale bywają naprawdę tam zabawni, jest to zupełnie inny świat.
No dobrze, to jest mówimy, tak. To
ciekawe, kto nas słucha. Piszcie w komentarzach, ile macie lat.
I skąd
jesteście, ale ile macie lat? To by było.
A jak słuchacie ciekawe. Tego, to otwórzcie okno w samochodzie i krzyknijcie, usłyszymy.
Tak, my, dokładnie.
Słuchajcie, to paczka takie świąteczna wychodzi na to, polecajek od nas.
Pod choinkę.
Tak, więc cóż, zdrowych, wesołych świąt. Albo po prostu dobrego poniedziałku, nie wiem, kiedy tego słuchacie.
Dokładnie, jakich prostu... świąt. Na pewno przed wami, kiedykolwiek tego słuchacie.
Najbliższych świąt.
Najbliższych
wesołych, świąt. Najbliższych świąt.
Dzięki.
Trzymajcie się. Hej.